na samym początku tej naszej katechezy. Wezwijmy Ducha Świętego, prośmy Go o potrzebne dary, potrzebne łaski, o to, abyśmy się otwarli na to wszystko, co jest głosem Kościoła.
Pokój Wam, pokój Wam, pokój Wam, nie bójcie się. Pokój Wam, pokój Wam, pokój Wam, nie bójcie się.
Weźmijcie Ducha Świętego, weźmijcie Ducha Świętego.
W naszych katechezach w Radio Maryja znajdujemy się obecnie, można powiedzieć, w takim sercu katechezy, ponieważ zajmujemy się Jezusem Chrystusem, Synem Boga Jedynego, Pana Naszego, Panem Naszym. Czyli Chrystus jest w centrum katechezy, to jest serce katechezy i już za nami jest... Są rozważania wokół Jezusa, wokół Chrystusa, wokół jednorodzonego Syna Bożego. A dziś czas, aby się zająć Panem. Chrystus jest naszym Panem, tak mówimy. Właśnie samo to stwierdzenie Pan. W greckim tłumaczeniu ksiąg Starego Testamentu, czyli w Septuagincie, od 70, po grecku 70 to Septuaginta, niewypowiedziane imię, pod którym Bóg objawił się Mojżeszowi, to... Jahwe, jestem, który jestem. Pamiętamy tę historię, kiedy Mojżesz tak bardzo chciał znać imię Boga. Kim jesteś, jakie jest Twoje imię, żebym mógł powiedzieć moim, kto mnie posłał. Jestem, który jestem. Ale zostało to oddane przez słowo Kyrios, to jest po grecku, czyli Pan, a po hebrajsku Adonai, Czy nie wzywali właśnie imienia Jahwe, to znaczy nie mówili, nie wypowiadali tego imienia, tego słowa w ogóle Jahwe. Dlaczego? Nawet nie można było go wymawiać, bo to było najświętsze z imion. I ustami grzesznika, grzesznymi ustami nie można było wymawiać najświętszego z imion, czyli Jahwe, czyli jestem, który jestem. Dlatego oddawano to imię Boga pod postacią Adonai, czyli Pan, czyli Kyrios po grecku, jak później to zostało przetłumaczone. I Pan staje się od tej chwili powszechnym imieniem określającym co? Boskość Boga Izraela. Właśnie ta boskość cała, zupełnie inność, tak? Inność niż my tutaj. Czyli, bo my tutaj jesteśmy skażeni grzechem, Bóg jest nieskażony, On jest... Grzech nie ma miejsca w Bogu w ogóle, nie ma zła w Bogu, nie ma niczego, co złe, co prowadzi do zła, co prowadzi do grzechu. Zupełnie inny od tego wszystkiego jest Bóg, czyli boskość. To Pan określa boskość Boga Izraela. Nowy Testament posługuje się tytułem Pan w sensie ścisłym, tak samo w odniesieniu do Ojca, jak również, i co jest tutaj nowością, bo nigdzie w Starym Testamencie tego nie ma, a w Nowym Testamencie w odniesieniu do Jezusa, uznanego w ten sposób za samego Boga. I teraz, no właśnie, co to znaczy ten Pan? Co to znaczy Kyrios? Jakie jest w ogóle nasze rozumienie słowa Pan? Może nad tym się na samym początku zastanówmy i... Nieraz są takie niebezpieczne skojarzenia językowe. Na przykład Pan... Tutaj mówimy Pan Jezus, ale to może mieć takie skojarzenie niebezpieczne, na przykład jak Pan Kowalski, Pan Nowak i tak dalej, czyli taka formuła grzecznościowa. To nie jest formuła grzecznościowa. Jeżeli mówimy Pan Jezus, to nie jest formuła grzecznościowa. To jeszcze zupełnie coś innego. Może być tak, że takie skojarzenie Pan Jezus, to może być takie infantylne skojarzenie, dobre takie dla dzieci. Pan Jezus, właśnie dzieciom mówimy, a Pan Jezus tutaj w ogóle. Ale my tutaj dorośli, chrześcijanie, no to mówimy Chrystus, Jezus Chrystus. To słowo Pan jakoś może by tak nie chce przejść, no bo przecież to dobre jest dla dzieci. To też właśnie nie jest w tym sensie to słowo Pan. Zaraz wejdziemy w ten właściwy sens, ale jeszcze może być tak, że ten Pan kojarzy się z takim feudalizmem. Może młode pokolenie teraz za bardzo jakoś nie rozumie właśnie, albo nie kojarzy, ale z książek przecież, z książek, z różnych lektur szkolnych, z tych naszych pięknych książek, pięknych, dobrych pisarzy polskich i nie tylko polskich, no ale może właśnie się kojarzyć to z feudalizmem, z jakimś takim poddaństwem. Panowie byli, tak, na dworach, a reszta to no, plebs, jacyś chłopi i tak dalej, którzy byli tak naprawdę niewolnikami, tak? A tutaj był Pan. I to może się tak kojarzyć właśnie z takim słowem Pana. My teraz odczuwamy sympatię na przykład dla demokracji, dla partnerstwa, dla równości między wszystkimi i to tak odstrasza, tak? Dlaczego ja tu jestem na równi z innymi ludźmi? Dlaczego do kogokolwiek mam mówić Pan? To tak jakbym jakimś był niewolnikiem, poddanym w ogóle bez żadnych praw, bez czegokolwiek. No, w takim sensie jeszcze nie do końca jest to słowo Pan. Jeszcze nie to słowo ten Kyrios, to jeszcze nie to. Przypatrzmy się właśnie temu słowu Kyrios. Pierwotnie oznacza właściciela niewolników, pana podbitych ludów, prawego opiekuna. A to jest pierwotnie, to jeszcze nie wchodzimy w to znaczenie biblijne, ale chcemy zobaczyć, jak to się kształtowało, bo wtedy lepiej zrozumiemy ten tytuł Chrystusa, który mu przysługuje. Tytuł Jezusa Chrystusa, naszego Pana. W helenizmie terminu tego używa się także później na określeniu bogów. Wiadomo, mitologia, świat grecki. I to na określenie bogów w znaczeniu, że do nich należy władza i prawo. czyli tutaj mamy jakieś atrybuty już, jakieś przymioty, że do Pana należało władza i prawo. I ta suwerenna władza, wiązana z pojęciem Kyrios, czyli Pan, przekracza jednak już granice greckiej duchowości i wskazuje nawet na starożytny wschód. No i właśnie, wracamy do Biblii, do Septuaginty, czyli greckiego tłumaczenia Pisma Świętego, Starego Testamentu. I właśnie w tej Septuagincie Kyrios, czyli Pan, jest przede wszystkim odpowiednikiem Bożego imienia Jahwe i wyraża świadomość, że należy się do tych, którzy czczą i wyznają Jahwe jako swojego Boga. Czyli Pan w Nowym Testamencie Kyrios jest pojęciem osobowym. Już jest osobą, bo jeszcze tam w Starym Testamencie to się wszystko tak, wszystko się jeszcze rozwijało, a tutaj Nowy Testamencie pojęciem osobowym określającym stosunek wierzących do Boga, czyli już mamy jakąś relację, a nie tylko takim ontologicznym, wyrażającym istotę Boga jako suwerennego władcy. I tutaj w Nowym Testamencie terminu Pan, czyli Kyrios, używa się w trzech znaczeniach. Po pierwsze, w dziedzinie społecznej na określenie właściciela albo władcy. Po drugie, w dziedzinie sakralnej na określenie Boga lub bogów. I w dziedzinie politycznej na określenie atrybutu cesarza i tytułu Chrystusa. No i tylko to ostatnie zastosowanie ma znaczenie w przepowiadaniu nowotestamentalnym, czyli to znaczenie, no właśnie, że Pan był tytułem przysługującym cesarzowi rzymskiemu jako władcy świata. W tamtych czasach próbujmy przynajmniej przenieść się na chwilę w tamte czasy, w tamtą kulturę. Izrael pod okupacją rzymską i Kyriosem. Kyrios, czyli Pan, to był cesarz. Ten, który najechał na nasze ziemię, do wtedy ziemia oczywiście, ziemia święta, wszyscy najechali wtedy cesarzowi rzymskiemu jako władcy świata przysługiwał ten tytuł. Wyrażał jego boskość. No właśnie, przecież cesarza uznawali go za boskiego. Chociażby przypomnijmy sobie książkę Quo Vadis, albo ktoś oglądał film, jak tam mówili, zwracali się o boski. Przecież to takie atrybuty przysługiwały cesarzowi. Wyrażał właśnie jego boskość. Ten termin Kyrios, podstawę ładu i porządku imperium. I to jest właśnie to. Boskość, podstawa ładu i porządku. Ale właśnie oznaczał też ten termin, bo przejdźmy do Jezusa. Że to Jezus Chrystus jest prawdziwym władcą świata. No, to była taka pewna zmiana, może nawet tak. To była taka zmiana rewolucyjna nawet. Bo tutaj mamy takie skojarzenie dzisiejsze, w tamtych czasach dzisiejsze, także cesarz, jako ten Kyrios, jako ten Pan. I nagle właśnie dowiemy się, dlaczego Jezus jest nazywany Panem, ale to była taka trudna sytuacja i rewolucyjna. Bo oznaczało bowiem to, że Jezus Chrystus jest prawdziwym władcą świata. On przyjmuje ten tytuł i pokazuje, kto jest władcą świata prawdziwym. A chrześcijanie są wolni od władzy innych panów. Wolni są chrześcijanie. Czyli nawet to nie to trzecie takie rozumienie, skojarzenie, że tutaj Pan niewolnik. Zupełnie inne. To nie jest ziemskie takie skojarzenie. Zupełnie inne od ziemskich takich relacji, jakie my mamy. Moja relacja do Pana. I są wolni od tych innych panów. On jest naszym Panem, moim Panem. Właśnie to jest bardzo mocne podkreślanie w aspekcie takiego osobistego, owocującego zbawczo przyjęcia orędzia Ewangelii. Jest Panem Wszechświata, jest Panem wszystkiego. Jak mówi autor listu do Hebrajczyków w drugim rozdziale, poddał mu wszystko i nic nie zostawił niepoddanego Jemu. A skoro jest wszystko Jemu poddane, no to jest Panem. Jest tym, który panuje nad tym wszystkim. I teraz popatrzmy, czy Jezus Chrystus w ogóle powiedział kiedyś o sobie, tak? Czy jest, że jest Panem? No bo skąd to się wzięło, że Jezusa Chrystusa nazywamy Panem? I on również przypisuje sobie, ale w sposób ukryty, ten tytuł. kiedy? Gdy dyskutuje na przykład z faryzeuszami o sensie psalmu 110. Może tak, początek tego psalmu, wyrocznia Boga dla Pana mego. Czyli rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy, jest to dobrze nam znany psalm z niedzielnych nieszporów. Rzekł Pan do Pana mego, siądź po mojej prawicy. Pan do Pana mego. No widzimy, no, że mamy dwóch Panów w tym momencie, tak? Pan i Pan, Pan i Pan. Tutaj Chrystus im tłumaczy. I że On jest tym Panem. On jest tym Panem. Ojciec mu zgotował to miejsce po prawicy. Mówi w sposób bezpośredni, gdy zwraca się do apostołów. To mamy w 13 rozdziale świętego Ewangelii według świętego Jana. Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem. I dobrze mówicie, bo nim jestem. I tutaj Chrystus mówi, że jest Panem. I w czasie całego życia publicznego Jezusa znaki, Jego panowania nad naturą, nad chorobami, właśnie te wszystkie znaki, panował nad naturą, uciszał burzę i tak dalej, uzdrawiał nad demonami, wyrzucał złe duchy, nad śmiercią i grzechem, wskrzeszał przecież i odpuszczał grzechy. To wszystko ukazuje co? Jego boską, najwyższą władzę. On jest Panem tego wszystkiego. On ma nad tym wszystkim władzę. Też popatrzmy, że w Ewangeliach ludzie się zwracają do Jezusa, nazywając Go Panem. Tytuł ten świadczy o szacunku i zaufaniu tych, którzy zbliżają się do Jezusa oraz oczekują od Niego pomocy i uzdrowienia. Mamy to na przykład w Ewangelii według świętego Mateusza w 8 rozdziale. A oto zbliżył się trędowaty, upadł przed Nim i prosił Go, Panie, to nie było Panie, Panie Kowalski, Panie jakiś tam Nowak i tak dalej, ale to było właśnie to Kyrios. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Panie. Czyli ludzie już widzą w Jezusie Pana. Następnie w Ewangelii według świętego Mateusza w 14 rozdziale Jezus zaraz przemówił do nich, odwagi, ja jestem, nie bójcie się. Na to odezwał się Piotr, Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł, przyjdź. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął, Panie, ratuj mnie. Znowu mamy to Panie, to Kyrios. Znowu, to nie jest ten Pan Kowalski. To nie jest jakieś takie infantylne, czyli jakieś dzieciątko mówi tam. To nie jest takie skojarzenie. Ani to też nie jest skojarzenie. On nie widział w nim tutaj człowieka tylko, tak? Jako swojego jakiegoś Pana, Pana niewolników. To trzeba też powiedzieć jasno. To jest zupełnie inna relacja. Relacja właśnie do Boga. Moja do Boga, który jest Panem tego wszystkiego, władcą całego świata. I wypowiadany za natchnieniem Ducha Świętego, ten tytuł wyraża uznanie boskiego misterium Jezusa, boskiej tej tajemnicy Jezusa. Zobaczmy w Ewangelii według świętego Łukasza na samym początku, w 2 rozdziale. Anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. Oni jeszcze nie wiedzieli, co to do końca oznacza, jak to wszystko rozumieć, ale weszli w pewną tajemnicę, została im pewna tajemnica wdrożona, zaproszono ich do udziału w pewnej tajemnicy, właśnie w tym misterium Pana, w tej tajemnicy Mesjasza, Zbawiciela, właśnie Boga. I w spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym staje się adoracją właśnie to zwrócenie się, przypominamy sobie świętego Tomasza, nazywamy go często tym niedowiarkiem, Pan mój i Bóg mój, powiedział, Pan mój i Bóg mój. To też znowu nie jest Pan Kowalski, ani nie jakieś takie infantylne takie skojarzenie, ani też nie jest ludzką, tylko między osobami ludzkimi relacja, bo Chrystus jest osobą boską. I tutaj Pan mój i Bóg mój, dobrze, że właśnie jest złączone, czyli ukazuje nam to świetnie, że jest Bóg mój od razu. Jest to taka koniunkcja, to i to razem istnieje, czyli Pan i Bóg. I przybiera wtedy znamie miłości i przywiązania, które pozostaje charakterystyczne dla tradycji chrześcijańskiej. Pamiętamy, jak nad jeziorem Tyberiackim poszli znowu na ryby, tak? Gdzie apostołowie wrócili do dawnych obowiązków, łowią ryby na łodzi. Tam ktoś mówi z brzegu: dzieci, macie coś do jedzenia? I nagle umiłowany uczeń mówi: to jest Pan. To nie jest jakiś tam Pan, który sobie idzie, tak? Z boku. Znowu Pan Kowalski i tak dalej. To nie jest relacja jakiegoś niewolnictwa do pana takiego feudalnego, ale tutaj ziemskiego, czyli który tylko wykorzystuje, też dba w jakiś sposób, ale wykorzystuje i wszyscy pracują na niego. To nie jest taka relacja. To jest właśnie relacja do Boga, który jest naszym orędownikiem, naszym opiekunem, tym, który chce szczęścia, bo jest naszym ojcem, najlepszym ojcem, miłującym ojcem i właśnie przez swojego syna nam to ukazał, który też jest Panem. Także pierwsze wyznania wiary Kościoła od początku już przypisują Jezusowi boski tytuł Pana. To już na samym, już było wiadomo właśnie w tych pierwszych wyznaniach wiary i stwierdzają od początku, że moc, cześć i chwała należne Bogu Ojcu przysługują także Jezusowi, ponieważ istnieje On w postaci Bożej. Jak to mówi święty Paweł w liście do Filipian. A Ojciec potwierdził to panowanie Jezusa, wskrzeszając Go z martwych i wywyższając Go w swojej chwale, czyli posadził Go też po tej swojej prawicy. Wracamy do psalmu 110, rzekł Pan do Pana mego: siądź po mojej prawicy. Ojciec Go wywyższa. I to już było wiadome w tych pierwszych wyznaniach wiary, no między innymi w tych wyznaniach, które my się posługujemy, którymi my się posługujemy, to wyznanie skład apostolski i w Jezusa Chrystusa Pana naszego, tak? Czy to dłuższe teraz tu również jest naszym Panem, Chrystus jest naszym Panem. Cały czas to wyznajemy w niedzielę, po homilii wyznajemy to, że Jezus Chrystus jest naszym Panem. A to właśnie już w pierwszych wiekach Kościoła, kiedy te wyznania wiary, te symbole wiary były formułowane, dlatego żeby ta wiara była czysta, wolna od pewnych jakichś takich skażeń heretyckich, jakichś złych interpretacji, nazwijmy to, osoby Jezusa Chrystusa, że On jest Panem, czyli ma atrybuty boskie, jest Bogiem. I od początku historii chrześcijańskiej stwierdzenie panowania Jezusa nad światem i nad historią oznacza także uznanie, że człowiek nie może w sposób absolutny poddać swojej wolności osobistej żadnej władzy ziemskiej. Żadnej władzy ziemskiej nie możemy poddać swojej wolności osobistej. Nie ma takiej władzy ziemskiej, ale wyłącznie komu możemy tą wolność osobistą poddać? Temu, który nam ją dał, a czyli Bogu Ojcu i Panu Jezusowi Chrystusowi. I tutaj Cezar nie jest Panem. Pamiętamy, co cesarza oddajcie cesarzowi, co Boga oddajcie Bogu, co boskie oddajcie Bogu. Pamiętam, jak on tam mówił, to było w sytuacji z tą monetą całą, tam był wizerunek cesarza. To, co nie jest napisane, co jest między wierszami, co Chrystus jakoś chciał przekazać, tutaj była moneta, wizerunek cesarza i powiedział: to, co cesarskie, oddajcie cesarzowi, tak? Ale to, co Bogu, to, co boskie, oddajcie Bogu. A co jest boskie? Gdzie jest obraz Boga? Obraz Boga jest w człowieku. Jest człowiek naznaczony właśnie poprzez tą wolność, poprzez miłość, poprzez to, że istnieje, poprzez intelekt, rozum. To wszystko to jest ten obraz Boży w człowieku. I to, co boskie, oddajcie Bogu. Czyli ta wolność moja. I możemy to w sposób absolutny poddać właśnie Bogu, bo On nie jest Panem tutaj ziemskim. W jakim znaczeniu, żeby był dobrze zrozumiany? On nie jest w takim znaczeniu jak właśnie tutaj ten cesarz, czy jakiś inny w ogóle Pan, który maltretuje tych swoich niewolników, swoich poddanych, nie troszczy się za bardzo, u niego liczy się tylko zysk, praca, I nic więcej. To nie jest taki Pan. I Kościół wierzy, że klucz, ośrodek i całej ludzkiej, i cel całej ludzkiej historii znajduje się właśnie w Jego Panu i Nauczycielu. W Panu i Nauczycielu. Tu jest cały środek, cały cel. Do Niego wszystko zdąża. Popatrzmy też na modlitwę chrześcijańską. Tu też się wyraża to stwierdzenie Pan. No jest przeniknięta tytułem Pan. Czy to będzie zaproszenie na przykład do modlitwy na mszy świętej? 4 razy jest to wypowiadane. Pan z wami. Pan z wami. Bóg z wami. Tu jest obecny i On zaprasza do modlitwy, do tego wszystkiego, do tego całego misterium. Uczestniczymy w tym misterium właśnie Pana, w tej tajemnicy, w tajemnicy Eucharystii, w tajemnicy liturgii, innych też sakramentów, właśnie Pan z wami. Kiedy to się pojawia, wiadomo, że tu chodzi o osobę boską, o Jezusa Chrystusa. I na przykład też przy zakończeniu różnych modlitw, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez Chrystusa Pana naszego. Cały czas jest to podkreślane. Czy wreszcie właśnie na przykład pełne ufności i nadziei zawołanie Maranata. Co to znaczy? Pan przychodzi. Pan przychodzi. Przyjdź Panie Jezu, przyjdź Panie. Cały czas jest to jakoś tak nam powtarzane. Jest, no właśnie, nawet popatrzmy na ostatnie zdanie Pisma Świętego. Jakie jest ostatnie zdanie Pisma Świętego? Można się zastanowić. Początek Pisma Świętego znamy bardzo dobrze, a jakie jest ostatnie zdanie? Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. To jest cały czas podkreślanie tego tytułu, tego atrybutu właśnie Jezusa Chrystusa, który jest naszym Panem. Ale nie tylko bowiem Jezus jest Panem, ale i Pan jest Jezusem, trzeba jeszcze powiedzieć. Pan jest Jezusem. Co to oznacza? Oznacza to, że w Nim otrzymujemy odpowiedź na pytanie, kim i jaki jest nasz Pan Bóg. Odpowiedzi właśnie tej udziela Nowy Testament. Bóg Pan jest nie tylko władcą na wysokościach, ale i w uniżeniu. Jest wszechpotężny i wszechwładnym, ale sługą wszystkim. Wszechpotężny, wszechwładny, sługa wszystkich. To jest może nie do pojęcia, nie do ogarnięcia. Takie paradoksy być może logiczne, ale jak się wchodzi w tą tajemnicę, jak człowiek zaczyna wchodzić, zaczyna to bardziej jakoś pojmować, zaczyna tym żyć, tej relacji właśnie, zaczyna doświadczać tej relacji z Panem. Wszechpotężny, wszechwładny, ale który jest sługą. Jest bezwzględnie wierny człowiekowi, ponieważ jest bezwzględnie wierny sobie. Dlatego jest Panem w najwyższym i najczystszym znaczeniu tego słowa. Jest prawdziwym, jedynym naprawdę. Jezus ukazuje, czym jest panowanie Boga. I nie jest to tyrania, ale miłość. Tak cały czas jakoś tutaj jest akcentowane w tej katechezie, że to nie jest taki Pan tyran gdzieś tam dla niewolnika, ale to jest Pan w kontekście i w relacji miłości. Jako taki Pan ma prawo stawiać bezwzględne wymagania, bo on kocha, bo on chce szczęścia i dlatego te wymagania. To nie są wymagania jakiegoś niewolnictwa, tyranii, że tylko żeby nas tutaj jeszcze dodajmy to przykazanie, a jeszcze przypadkiem dodajmy to przykazanie, żeby nie było im za łatwo. To nie jest myślenie Boga. Boga myślenie Pana naszego Jezusa Chrystusa jest właśnie na miłości, żeby ten człowiek był zbawiony, żeby on doszedł do zbawienia, żeby udało mu się to. Ja wszystko będę robił, żeby mu się to udało. Oddałem swoje życie właśnie po to. Oddałem swoje życie i zmartwychwstałem. Po to, aby ten człowiek został zbawiony. Albowiem, ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w Nim, właśnie w Chrystusie, w Panu naszym. Jak mówi drugi list do Koryntian. Jeśli my odmawiamy wierności, On wiary dochowuje, bo nie może zaprzeć się samego siebie. On wiary dochowuje. My nieraz odmawiamy to nieraz tej wierności Bogu, a On pomimo to wiary dochowuje, ponieważ jest naszym Panem. To jest właśnie Pan. Pomimo tego, że my gdzieś Go opuszczamy, On jest wierny nam. On dalej na tej relacji miłości próbuje nas przyciągnąć do siebie, przyciąga do siebie. I chce, abyśmy doszli do szczęścia, do wiekuistego szczęścia, do pełnej radości, gdzie nie będzie absolutnie żadnego zła, absolutnie żadnego cierpienia, żadnego bólu, żadnych łez. Tego nie będzie, ponieważ On, Pan, to nam obiecał i On jest wierny swojemu słowu.